kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Nie lubię kłamać, a jadłem tego wieloryba i wiem, że jest przepyszny.
Dziś w herbacie opowieści Rafała Króla.
Tak, to był creme de la creme. Nagroda dla wszystkich w ekskluzywnej restauracji. Zamówiony kilka dni specjalnie dla nas stek z wieloryba.
Czyli o chodzeniu po Islandii z 25-kilogramowym plecakiem i tak przez 2 tygodnie.
Idziemy przez błoto po kostki. Dalej trzeba zjeżdżać na linię po 20, po 30 metrów.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Rafał Król je zupę marchewkową. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I opowiada mi, jak to jadł wieloryba.
Stek z wieloryba grenlandzkiego.
Jak ty mogłeś jeść wieloryba, barbarzyńco?
Pierwszy raz jadłem wieloryba w 2008 roku, jak kończyłem niestety samotnie zimowy trawers Islandii. I wtedy w restauracji Bautin jadłem wieloryba i to mną wstrząsnęło, ponieważ nigdy w życiu nie jadłem tak dobrego kawałka mięsa.
Z czym porównać? Jak smakuje? Jak ryba, czy jak ssak?
Powiem trochę naokoło. Zamawiamy ten stek z wieloryba, dostajemy kartę win i mówią wszyscy do mnie, to Rafał, ty wybierz. A ja mówię, dobrze, to ja poproszę tą czerwoną Santa Alvare. Oni, jak to czerwone do ryby? A ja mówię, Boże, ludzie, przecież to ssak. O, i wtedy wszyscy się walą w czoło i mówią, faktycznie, toż to ssak.
No jest problem.
I teraz dostajemy stek z krwistego mięsa, przy którym najlepsza, najdelikatniejsza wołowina jest absolutną deską, ścierką, płytą paździerzową i to wszystko pachnie algami. Jest to mięso no niby ze ssaka, ale ono ma w sobie takie bogactwo, taki aromat ziół, soli morskiej, no coś niesamowitego.
To kto złapał tego wieloryba? Oni tam mogą na Islandii?
Oni tam mogą, właśnie o to chodzi, że jeżeli na Islandii nie zjemy, to chyba tylko do Japonii.
Takie dwa barbarzyńskie miejsca.
Tak.
No, cały czas mamy w tej naszej kulturze, że tych wielorybów jest tak mało, że nie jemy.
Mhm. No, tak jest. Tak
a
jest,
wiesz, że się do tego przyznajesz, to jest duża odwaga cywilna.
Jakby to powiedzieć, no ja no, nie lubię kłamać, no. Więc jeżeli mogę raz na 6 lat spróbować zjeść taki stek.
Umówmy się, że od czasu do czasu każdy z nas jest grzesznikiem.
Tak, no ale myślę, że to trochę jest tak jak z futrami sztucznymi i prawdziwymi. To znaczy, jeżeli ja mam jedno futerko do swojej kurtki polarnej z jakiegoś jenota, który już tam pewnie był stary, wychował, odchował swoje potomstwo i to futerko mi posłuży przez 20 lat, to myślę, że wywołuje mniejsze jakieś skutki uboczne na środowisko niż fabryka sztucznych futer, która tam zanieczyszcza metalami ciężkimi dziesiątki tysięcy litrów wody.
Powiedziałem grzech, to zaraz będziemy rozmawiali, jeżeli pozwolisz, o pokucie, tak? Czyli o chodzeniu po Islandii z 25-kilogramowym plecakiem i tak przez 2 tygodnie.
Tak, 2 tygodnie, 200-kilometrowy, zielono-biało-bury triatlon. Pierwsza część triatlonu, góry z klifami po ponad 200 metrów, druga część, piąty co do wielkości, lodowiec i trzecia część, przeogromny, prastary, płaskowyż kamienny z ogromnymi kamlotami. Tam były kamienie tak stare, że właściwie same się rozpadały ze starości. Takie skały na kuli ziemskiej są tylko jeszcze na Spitsbergenie. Ziemia ma 4 miliardy lat, a tam są skały prekambryjskie mające do 2 miliardów lat.
Dziś opowieści Rafała Króla. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dziś opowieści Rafała Króla. Wyobraźmy sobie, że jest już taka dobrze zaawansowana jesień, jak u nas teraz w Polsce. I co my robimy tej jesieni, dobrze zaawansowanej w Polsce? Bierzemy plecak, pakujemy go na całe 2 tygodnie i wyruszamy na wędrówkę. Tak mniej więcej zrobił Rafał Król z towarzystwem.
Było nas 7, jedna dziewczyna, 6 facetów, w wieku lat 18 do 50, czyli właściwie pełen przekrój i idealne warunki, żeby się pokłócić, ale żeśmy się nie pokłócili.
Wszystko to było na Islandii.
Wszystko to było na Islandii w momencie, kiedy się już kończył, właściwie się skończył sezon turystyczny, kiedy latarnik z jedynej latarni wyjechał, bo zaraz będą śniegi i zima, gdzie biura turystyczne zwinęły swoje oferty dla turystów, bo tu zaraz będzie padał śnieg. Tymczasem my trafiliśmy na koniec arktycznego lata.
To lato na Islandii też było takie jak u nas, bardzo, bardzo długie i życzliwe, tak?
Akurat na Islandii w tym roku nie było więcej niż 2 dni bez deszczu pod rząd.
Aha.
I teraz wyobraź sobie, że my wysiadamy z samolotu,
tego nie widać.
Bo my wysiadamy z samolotu, w tym momencie odlatuje ostatnia chmura, i mamy 8 dni przepięknej pogody. I pani Ingebjörg, która była takim naszym pilotem, załatwiała nam dopłynięcie statkiem, pośredniczyła tam w wynajmie różnych rzeczy, powiedziała, że chyba mamy chody w piekle, bo ona nie zdarzyło jej się, żeby ktoś sobie zaplanował wyprawę z półrocznym wyprzedzeniem, pół roku wcześniej kupił bilety i przyleciał w dniu, w którym przestanie padać deszcz i wyjdzie słońce, i tak miał właściwie przez całą wyprawę.
Idziecie na początku, jest płasko, idziecie nad morzem, są ładne klify.
W ogóle nie jest płasko, cały czas są góry skalno, takie skalno-alpejskie.
Na zdjęciach widziałem, tak podejrzewam, że to są takie nasze moreny. Wzgórza, taki pofalowany teren. To trochę wyglądało jak na Wyspach Brytyjskich.
Ale to środkowa część tej pierwszej zielonej części.
To zdjęcia mi się pomieszały.
Troszeczkę tak. To znaczy, musimy przejść przez góry, które są strome. Jak zejdziemy do dolin, to mamy bagno i wiele rzek, przez które trzeba przechodzić. Mamy bagno jak na Bagnach Biebrzańskich. Rośnie trawa, idziemy przez błoto po kostki. Dalej, jak zaczynamy się wspinać, żeby przejść przez przełęcz, to nagle się okazuje, że mamy trudności takie skalne, wspinaczki, trzeba zjeżdżać na linię po 20, po 30 metrów, trzeba zakładać asekurację, potem ściągać tą linę, że mamy trudne drogi skalne, takie do czwórkowej skali trudności, i to wszystko musimy wykonać z 25-kilowym plecakiem na plecach.
Było to pytanie, dlaczego i po co się robi takie rzeczy? Dla fantazji, żeby ten trekking wyglądał inaczej niż w Polsce.
Gdzieś przeczytałem, że Hornstrandir to jest najtrudniejsza trasa backpackerska świata. Potem przeczytałem, że w ogóle tam nie ma ludzi, bo ostatni osadnik, jaki mieszkał, wyprowadził się w 1952 roku. Na tym płaskowyżu, na tym półwyspie nie ma stałych mieszkańców. Tam ludzie mają domki letniskowe, gdzie przyjeżdżają sobie w okresie między czerwcem a sierpniem. Natomiast poza tym nikt tam niczego nie sadzi, nie wypasa, nic się nie dzieje. Absolutnie. Nas wciąga to, że jak próbujemy znaleźć zdjęcia w Google, to jest bardzo dużo zdjęć z tej pierwszej części. Nie ma w ogóle zdjęć z tego pustkowia na końcu. Jest kilka zdjęć z lodowca. Lubimy iść w nieznane. Chcemy zobaczyć najwyższe klify na Islandii. No bo to jest tak. Ta część Islandii, gdzie żeśmy byli, ten Westfjords, czyli fiordy zachodnie z Parkiem Narodowym Hornstrandir, to jest ta łapeczka, jak się zobaczy na mapę Islandii, która jest wysunięta, ten taki dziwny, rozczapieżona rączka, która sięga w kierunku Grenlandii. I stamtąd do Grenlandii jest tylko 200 km. Wyobraźcie sobie, jaka to jest frajda, stanąć na... Znaczy dojść o własnych siłach z plecakiem na plecach,
tak?
Na ten koniuszek i stanąć na brzegu klifu, który ma ponad 200 metrów wysokości.
200 metrów?
Ponad 200 metrów wysokości. No tak jest. I właściwie człowiek, jak stanie w tym miejscu, to rozumie, dlaczego jest takie ważne strategiczne znaczenie Islandii. Dlaczego ona jest w NATO, ale w ogóle nie ma armii. Bo to jest tak naprawdę niezatapialny amerykański krążownik w połowie drogi do Europy.
Coś w tym jest, ale ja myślę, że to jest taki niecny, mądry plan, dlatego że można przeżyć naprawdę jakąś zupełnie niewiarygodną przygodę za niewielkie pieniądze tak naprawdę. Bo Islandia słynie z tego, że jest droga, prawda? Ale jak wy, tylko z plecakiem, a w plecaku wszystko dla siebie na te 2 tygodnie, no to nie jest źle.
No więc powiem tak, jest tania linia lotnicza, która lata na Islandię latem. Odloty są z Polski i do Polski, czyli Warszawa, Reykjavik, Warszawa. Odloty są w piątki i niedzielę i tak jest przez cały czerwiec, lipiec, sierpień. Więc można się w miarę tanio dostać. Potem, żeby się dostać do miejsca startu, myśmy z Reykjaviku musieliśmy się przesiąść w mały samolocik, który nas zawiózł do miasteczka daleko na północy, do Ísafjörður. I tam ten lot jest naprawdę tani, bo kosztował w okolicach 200 zł. I chodzą słuchy, że te bilety
tylko?
Są. Tak, że te bilety są dotowane przez rząd Islandii, żeby tam ludzie w ogóle się w tamte strony, żeby zaglądali. I z tego miasteczka, z Ísafjörður, musieliśmy wynająć łódź, która nas zawiezie do zatoki, z której chcemy startować. I tam nas wysadzi ze wszystkimi bagażami. I nasza trasa była tak długa, że nie byliśmy po tygodniu do odebrania
w tym samym miejscu,
tylko tak naprawdę myśmy przeszli te 200 km i doszliśmy do ogólnej drogi krajowej, która okrąża Islandię dookoła.
Już właściwie można było wracać stopem.
Po nas podstawiono autobus, na stopa nikt by nas nie wziął, bo nas było 7 osób po prostu.
kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dziś w herbacie opowieści Rafała Króla.
To tak będzie wyglądał Hornstrandir. To jest takie miejsce, gdzie trzeba i umieć się wspinać, i umieć chodzić po bagnach. Co godzinę czy dwie trzeba zdjąć buty, żeby założyć sandały i przejść przez potok czy rzekę, która ma tam 4 czy 5 stopni. A jeszcze trzeba umieć bardzo szybko wędrować wzdłuż brzegu, ponieważ Morze Grenlandzkie to jest morze pływowe i było takie miejsce, gdzie myśmy musieli mieć tabelę przypływów i odpływów i musieliśmy czekać na odpływ, żeby nie wpuścić się w takie miejsce, gdzie tam po prostu fale nas zmiażdżą o skały i zostaną z nas smarki.
Groźnie to wszystko brzmi.
To jest wyprawa, której nie da się zrobić na lekko. To znaczy tam nie można wziąć lekkiego śpiworka, letniego polarka, przejść tego w krótkich spodenkach, ponieważ jeżeli będzie bardzo, bardzo ciepło, to będziemy mieli w słońcu 15 stopni.
A to jest pytanie, dlaczego tej wyprawy nie zaplanowaliście na lato?
Myśmy byli latem.
Mieliście szczęście do pogody, no
myśmy,
ale...
Myśmy byli pod koniec lata. Druga połowa sierpnia, między 15 a 30 sierpnia. Faktem jest, że około tam 20 sierpnia Islandczycy zwijają całą infrastrukturę turystyczną, bo dla nich to już jest zima i będzie zaraz padał śnieg. No ale myśmy mieli bardzo dużo szczęścia. Mieliśmy jeszcze ogromną ilość szczęścia, jak żeśmy wracali, dlatego że gdy kończyliśmy trasę, po włączeniu telefonów okazało się, że wszyscy mniej się martwią o nas, a bardziej się martwią o jakiś wulkan. I my, jaki wulkan w ogóle, o co chodzi? No i potem przy trochę lepszym kontakcie z krajem okazało się, że mruczy wulkan Barabunga, który może lada chwila eksplodować i wtedy zamkną przestrzeń powietrzną i się skończy opcja na wydostanie się z Islandii. I teraz wulkan wybuchł 4 godziny po starcie naszego samolotu.
Aż tak?
Tak.
To ty jesteś w czepku urodzony.
Myślę, że po dosyć pechowej ekspedycji w Kazachstanie chyba wraca do mnie ta łata przeogromnego szczęściarza.
Ale na tym właśnie polega prawdziwa przygoda, że coś może pójść źle, coś się może nie udać i z tego Kazachstanu musiałeś wracać. Po drodze miałeś różnego rodzaju wypadki, przygody, miałeś wypadek, a tutaj z drugiej strony można przeżyć naprawdę taką kapitalną przygodę i mieć mnóstwo wspomnień.
To prawda, chociaż najbardziej mi zazdroszczono tego, że ja udało mi się wymyśleć coś na Islandii, czego jeszcze w ogóle nikt nie robił. Dlatego, że ten Hornstrandir jako ten najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych backpackerskich szlaków świata, no to była 1/3, a ja sobie pomyślałem, dlaczego tego nie pociągnąć, dlaczego nie przejść przez ten ogromny lodowiec, który jest dalej i potem przez płaskowyż, którego w ogóle nie ma zdjęć w internecie. Wyobraź sobie miejsce, gdzie w internecie, gdzie nikt nie był, bo nie ma zdjęć z internetu.
A jak to, dlaczego nikt nie był?
No okazuje się, że dlatego nikt nie był, że musisz przejść przez rumowisko kamieni, które się chyboczą i to są kamienie wielkości, od wielkości stolika do wielkości chałupy.
Jak wyglądają, jak otoczaki?
Nie, one mają ostre krawędzie i są...
Raczej jakby ktoś kostkę brukową zrzucił na dużej, ogromnej powierzchni.
Jak taki rozwścieczony olbrzym rozłupywał kostkę brukową. I teraz wyobraź sobie, że w ciągu tych 2 dni na tym kamiennym rumowisku nas tak bolały ścięgna, stawy skokowe, kostki...
Bo nogi stawiamy nierówno.
Tak, no i cały czas boimy się, że skręcimy nogę w kostce, a kostka musi kompensować nie tylko nasz ciężar, ale te 20 parę kilogramów w plecaku. Poza tym buty były tak pokiereszowane przez te kamloty, poobijane, że na 7 uczestników wyprawy buty rozpadły się 3.
Stracić buty na jednej dwutygodniowej raptem wyprawie, no to prawie niemożliwe.
Jednemu koledze podeszwa pękła w poprzek, tak że się w ogóle rozeszła i on miał właściwie gołą wkładkę od buta i myśmy to oklejali taśmą, taką srebrną, żeby on tylko mógł iść dalej, a to też starczało na kilkadziesiąt metrów. Ale okazało się, że jak żeśmy schodzili z lodowca, to dopadła nas burza śnieżna. I nagle z tej temperatury plus 10 zrobiło się minus 20.
W sierpniu burza śnieżna?
Tak, burza śnieżna na lodowcu. Iza odmroziła troszkę policzki. I tego dnia byliśmy 14 godzin na nogach, to był bardzo długi dzień, ledwo żeśmy zdążyli zejść z tego lodowca do takiej moreny skalnej, tam żeśmy się schowali za takim załomem skalnym, tam żeśmy rozbili namioty i to był koniec dobrej pogody. Po 8 dniach dobrej pogody zaczęła się zła pogoda, czyli taki marznący deszcz, temperatura 3 stopnie, my idziemy po śniegu, ale tak naprawdę bardzo nas męczyło to, że podmuchy wiatru są tak silne, że te nasze plecaki są jak żagiel, że nami miota w prawo i w lewo, że po prostu nas pochyla, szarpie na boki. To było bardzo denerwujące. No i to, że ten deszcz jest lodowaty. To nie jest deszcz, jak jest 20 stopni, tylko to jest deszcz, jak są 3 stopnie. Bardzo mokre ubrania, bardzo wiało. No i co nam powiedziano? Pani Inge Bjork z tej organizacji turystycznej, która nam tam pomagała, powiedziała, że ona zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna jakiegoś geologa, który tam był. Aha. I powiedziała, że no dobra, jak chcecie tam iść, to w porządku, tylko pamiętajcie, jeżeli zacznie padać deszcz, musicie zmykać z tego pustkowia skalnego, ponieważ tam zaczną powstawać jeziora, zaczną między tym płynąć rzeki i to będzie labirynt nie do przejścia.
I tak też się stało?
Tak się też stało, że nasze zejście z tego płaskowyżu, znaczy z tego rumowiska skalnego, to był taki slalom gigant między potokami, między ogromnymi jeziorami, między rzeczkami. To była decyzja, czy przejść teraz przez rzekę, jak ona jest po kostki, czy za 10 kilometrów dalej ona będzie już płynęła w 40-metrowym kanionie i będzie przeszkodą, gdzie stracimy pół dnia i trzeba będzie linę przeciągać i się wspinać.
Taka wyprawa to jest jak chodzenie po torze przeszkód, które przygotowuje sama natura, tak?
Tak.
To nie jest żaden tam przygotowany park linowy. Poczujmy przygodę.
To, co różni ekspedycję od wycieczki, to to, że zdarzają się nieprzewidziane problemy i my sobie musimy z nimi radzić. Wyobraź sobie, że w drugim dniu wyprawy, idąc szlakiem, stanęliśmy na skraju przepaści, gdzie trzeba było wyciągnąć sprzęt linowy i zjechać 30 metrów z tymi plecakami w dół, żeby się dostać do w miarę bezpiecznego terenu. I teraz jeden z uczestników wyprawy do mnie podchodzi i mówi, wiesz co, zapomniałem uprzęży i sprzętu wspinaczkowego, ja nic nie mam.
Aha.
I teraz wyobraź sobie, że ja mam z tyłu głowy, że tak, okej, dobra, to ja tutaj zjadę, odzyskamy uprząż i on zjedzie, ale ja nie mam z tym gościem co zrobić na lodowcu. Bo on będzie musiał przejść przez lodowiec, przez szczelinę, ale my nie wymyślimy dla niego uprzęży.
Musimy być powiązani, tak?
Tak, musimy być powiązani i musimy improwizować.
No i co?
No i trzeba było improwizować.
I do czego się wtedy przywiązujemy? Do paska?
No wtedy mu się zrobiło taką improwizowaną uprząż z samej liny i on szedł jako ostatni, więc był najbardziej bezpieczny i najmniejsze były szanse na to, że coś mu się stanie, ale potem się okazało przed samym lodowcem, że on w ogóle jeszcze nie ma okularów na lodowiec.
Aha, na szczęście... a ty się nauczyłeś, żeby wszystko i wszystkich sprawdzać, tak?
Ja. Każdy z uczestników wyprawy był z innego rejonu Polski. Był ktoś z Sobótki, był ktoś spod Oświęcimia, ktoś z Torunia. Nie było szansy, żeby się spotkać i zajrzeć wszystkim do plecaków. No jest coś takiego jak zaufanie społeczne, tak? Ja wysyłam listę i zakładam, że ktoś, jak mi ktoś mówi, że okej, mam wszystko, to ja zakładam, że on ma wszystko, że to naprawdę no, jest.
Wcześniej o tym rozmawiacie oczywiście, tak, teraz, telefonicznie,
tak,
mailowo.
Tak, oczywiście, no i teraz masz wszystko, ależ tak, mam wszystko. I gdyby to było tak, że my byśmy się dowiedzieli, że on nie ma tej uprzęży jeszcze w Reykjaviku, to można by było...
ją kupić.
Można by było ją kupić, wynająć, jakoś wykombinować. Natomiast w momencie, kiedy ktoś mnie stawia z nożem na gardle pod ścianą, no to można tylko improwizować. I ja mówię, dobra, to będziesz zjeżdżał na mojej uprzęży, bo my ją odzyskamy, zjedziesz jeszcze raz. Ale mówię, czy to jest naprawdę wszystko? Czy jakieś niespodzianki jeszcze? Nie, oczywiście. Dzień przed lodowcem się okazało, że on nie ma również okularów na lodowiec.
A te okulary są ważne i potrzebne, tak, bo można stracić wzrok.
Tak, bo bez nich można oślepnąć i nie można iść. Więc na szczęście do moich okularów miałem takie dwa zapasowe szkiełka, które mu przykleiłem na jego okulary korekcyjne na taśmę klejącą.
No pomysłowy, Dobromir.
Nie no, ale wiesz, to nie ma wyjścia. Człowiek, który by oślepł na lodowcu, to wiem z doświadczenia, że taki gościu najpierw zgubi rękawiczki. Jak zgubi rękawiczki, to sobie odmrozi palce. I potem już nie będzie mógł nic zrobić. Nie tylko zawiązać sobie butów, ale również rozporek mu trzeba będzie odpinać i zapinać, bo on nie będzie za bardzo mógł trafić, ani nie będzie widział. Więc ekspedycja to jest umiejętność rozwiązywania problemów i po prostu nieustannej improwizacji. Jestem zadowolony, bo udało nam się te problemy rozwiązywać na bieżąco. I ten brak uprzęży, i te okulary, i te rozpadające się buty.
Bo tak naprawdę to wszystko się rzeczywiście może zdarzyć. Coś z ubraniem.
Coś z namiotem, coś ze sprzętem do gotowania.
Można czegoś nie zabrać, ale można też coś zgubić po drodze, bo dlaczego nie?
No, zgubienie łyżki, czy na przykład...
No, łyżka to pali licho być może.
No nie, no bo nie masz czym jeść.
Ale możesz wystrugać.
Nie masz czego. Największe drzewo, jakie tam rośnie, brzoza polarna, ma 2 centymetry.
To rzeczywiście jest kłopot.
To jest kłopot, naprawdę. Można kombinować, ale...
Ruchami też można jeść.
to można się poparzyć wtedy. No, no okej, okay, ale no, można, ale ja przygotowując...
Zmieniamy
to...
temat, dobrze?
Dobrze, dobrze, no to wracamy do różnorodności wyprawy, do tego, że myśmy musieli mieć bardzo różny sprzęt na bardzo różne warunki, bo wiedzieliśmy, że jak się zepsuje pogoda, to będzie bardzo zimno, a na lodowcu będzie bardzo, bardzo zimno, a w dni słoneczne będzie bardzo fajnie ciepło i słonecznie. I faktycznie muszę powiedzieć, że na różne swoje ekspedycje to ta chyba miała największe natężenie powalających widoków ze wszystkich ekspedycji, w jakich w życiu brałem udział.
Mówimy o pięknych widokach.
Mówimy o pięknych widokach, o malowniczych zachodach słońca, o spektakularnych przepaściach, o niebotycznych jakichś tam skałach, o wielkich przełęczach. No, tego było niesamowita ilość i wystarczy tam zajrzeć na mojego fanpage'a, na fanpage'a expeditions.pl na Facebooku.
Kilka tych fotek, bo one są rzeczywiście zachwycające. Jeżeli pozwolisz, to umieścimy też na radiogdańsk.pl.
Ależ oczywiście...
Kawałek świata i herbata.
Ależ będzie mi niezwykle miło i w ogóle wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk chciałem już zaprosić na wystawę fotografii z tych zdjęć z tej ekspedycji, którą będziemy otwierali w grudniu, ale później, jak będę znał więcej konkretów, to ja oczywiście Ciebie i Radio Gdańsk zapraszam.
Te zdjęcia rzeczywiście fantastyczne. No.
I naprawdę tam tak było, tam nie ma żadnego Photoshopa, żadnych polepszaczy, ulepszaczy, no to taka prawda czasu, prawda ekranu.
Zielona trawa, klif, morze w oddali gdzieś tam poniżej.
Fioletowe zachody słońca, albo różowe. Albo jakieś tam dziwne żyjątka na Morzu Grenlandzkim.
Wiesz co, ta dzika natura dziką naturą i te zdjęcia, o których mówiliśmy, są bardzo, bardzo mocno wciągające. Ale co mnie najbardziej zdziwiło, to Reykjavik na twoich zdjęciach. Piękne miasto.
Miasteczko.
Niska zabudowa, takie miasto na ludzką miarę. Czysto, ładnie, schludnie, pięknie.
Tak, samo centrum Reykjaviku wygląda mniej więcej jak Stara Oliwa, czy Górny Sopot.
W latach świetności.
I proszę sobie wyobrazić stolicę kraju, gdzie mieszka 220 tysięcy ludzi. Jest to najbezpieczniejsza stolica świata na Ziemi, gdzie zdarza się jedno morderstwo rocznie, gdzie bardzo dużo ludzi jeździ rowerami.
Ja wiem, dlaczego oni piszą kryminały.
Skandynawskie deprechy.
Islandzkich właśnie autorów.
No, skandynawska deprecha.
Bo tego nie mają na co dzień.
Islandia jest w ogóle przedziwna, dlatego że tam jest najwyższy poziom czytelnictwa na świecie. Mhm. Nigdzie na świecie nie czytają tyle książek, co na Islandii. I na przykład nigdzie na świecie taki procent populacji nie gra w szachy, co na Islandii.
Wiesz, bo jak się u nich wieczór zacznie, to tak trwa kilka miesięcy.
No tak, ale mogliby na przykład postawić na prokreację albo spożycie napojów wyskokowych, a oni czytają albo grają w szachy.
To rzeczywiście jacyś dziwni.
No myślę, że zazdrośćmy im, no, albo patrzmy, jak oni to zrobili.
Filharmonię, tak? Ostatnio postawili, taką też ładną.
Taką w kształcie, przepiękną filharmonię, która wygląda, jakby się składała z baniek mydlanych.
Taka konstrukcja.
Taka konstrukcja i takie szyby są takie wielowarstwowe, które się mienią tak jak
bańki te... Bańki mydlane z plastrów miodu, powiedzmy.
Tak, tak to wygląda. Specjalnie mogę wrzucić zdjęcie z tą filharmonią. No dzisiaj, to dzisiaj wrzucę to zdjęcie z filharmonią na portal społecznościowy, żeby wszyscy mogli zobaczyć, o czym rozmawiamy.
I poproszę o wrzucenie jeszcze jednego. Kobieta będąca Pudzianowskim. Kobieta, która niesie no takie jak Pudzian ciężary.
Na mnie ta rzeźba zrobiła niesamowite wrażenie, bo ona przedstawia taką z gruba ciosaną, bardzo ciężko pracującą kobietę i sobie pomyślałem, że to jest takie zdjęcie, które można by było w ogóle gdzieś wszędzie, albo wszędzie wrzucać na Dzień Kobiet, że życie kobiet to jest ogromny jednak trud, szczególnie przed świętami. No i dobra, będzie to zdjęcie, nie ma sprawy. To jest niesamowite. Ten pomnik stoi na trawniku w samym centrum miasta.
Ale jaka jest filozofia i co autor chciał przez to powiedzieć, to nie wiemy.
Czytałem w takich didaskaliach, że autorowi chodziło...
Ta kobieta cokolwiek przy sobie, naprawdę, taka mocno rozbudowana.
No ona ma tam bardzo rozbudowany kark, ale to widać, że to jest kobieta, która bardzo ciężko pracuje, która musi bardzo ciężko pracować, żeby sprostać zadaniom dnia codziennego.
Być może o to chodziło artyście. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był Rafał Król.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.